Pochylmy na chwilę jeszcze nasze głowy. Ojcze, proszę Ciebie, abyś Ty dzisiaj działał poprzez Twego Ducha Świętego w naszych sercach. Abyś pomógł powiedzieć mi to, co położyłeś mi na sercu. Abyś namaścił to słowo. Abyś otwierał też nasze serca i nasze umysły. By były chłonne na Twoje słowo. By wydały plon. W imieniu Jezusa. Amen. Pan Jezus, kiedy nauczał, chodząc tutaj po ziemi, bardzo często, właściwie można powiedzieć nawet w taki dominujący sposób, używał przypowieści, by wyrazić, by swoje właśnie nauczanie o Królestwie Bożym wyrazić, właśnie nauczyć ludzi o Królestwie Bożym, używał przypowieści. Co to są przypowieści? To są takie krótkie historyjki, opowieści, opowiadania, czasami zakończone jakąś puentą, które mają wyrażać, które w nauczaniu Jezusa wyrażały, ukazywały duchową prawdę, duchowe prawdy działające w Królestwie Bożym. Jezus, chodząc tutaj, nauczając po ziemi, bardzo często przebywał na przykład wśród rybaków, wśród rolników, winogrodników i dlatego bardzo często jego przypowieści dotyczyły właśnie tych spraw, które były znane ludziom. Tak, mówił o ziarnie, mówił o siewcy, mówił o winorośli. Teodor tutaj właśnie też czytał na początku nabożeństwa właśnie o winorośli, takie podobieństwo, tak, porównanie. Mówił o rzeczach, które były znane ludziom, pośród których przebywał i wplatał w te opowieści, w te przypowieści, podobieństwa, duchową prawdę. Gdyby Jezus żył w naszych czasach, być może nie mówiłby o królu, tylko powiedziałby na przykład o biznesmenie, który wyjeżdżał na delegację zagraniczną, więc powierzył działanie swojej firmy swoim kierownikom, tak, dyrektorom. Tak? Powiedziałby coś, co jest znane w naszych czasach. Być może powiedziałby o silniku parowym, bądź o jakimś innym, o komputerze, tak? Przypowieść o komputerze, tak? Żeby zobrazować jakieś duchowe działanie na podstawie właśnie rzeczy, które są nam znajome, nam, naszemu społeczeństwu. Z tej okazji, że ostatnio w naszym mieście był cyrk, chciałabym wam dzisiaj powiedzieć pewną przypowieść, która mi się nasunęła, taką pewną analogię, której być może nie znajdziemy na kartach Biblii, nie jest to przypowieść Jezusa, ale również wyraża ona pewne duchowe prawdy, o których Biblia mówi. Tytuł dzisiejszego kazania jest Przypowieść o linoskoczku. Podobne jest Królestwo Boże do linoskoczka, który idzie po rozciągniętej linie na drugi brzeg. Jego oczy patrzą na wprost, na cel, do którego zmierza. Jego kroki są pewne i wyważone. Nie zważa na podmuchy wiatru, nie zbacza na prawo ni lewo, ale idzie na wprost przed siebie, aż osiągnie cel. Wiem, nie ma tego w Biblii, ale zaraz zobaczymy, że może nie wprost, ale jest mowa o tych wszystkich prawdach, które dotyczą tutaj naszego linoskoczka z przypowieści. Wiecie, popisy linoskoczków na linach jest to taka widowiskowa, efektowna dziedzina cyrkowa i wymaga ona ogromnego skupienia, ogromnej koncentracji i bardzo dużego wyczucia własnego ciała, umiejętności zachowania równowagi, balansu, bo sekretem chodzenia po linie jest takie wyważenie swojego ciała, znalezienie równowagi, odpowiedniego środka ciężkości. Takim najwybitniejszym akrobatą, wręcz legendą akrobatyki był taki linoskoczek, który żył w XIX wieku. Był on Francuzem, nosił przydomek Blondin i zasłynął on, że jako pierwszy z linoskoczków, jako pierwszy akrobata przeszedł po linie bez żadnych zabezpieczeń nad wodospadem Niagara. Wiecie, on był już tak wprawiony w swojej akrobatyce, że przejście po linie z jednego końca na drugi było właściwie dla niego już żadnym wyczynem. Tak się wprawił w swojej akrobatyce, dlatego żeby sobie utrudnić na przykład pewne właśnie to chodzenie po linie, to podczas takiej drogi wykonywał różne rzeczy, na przykład smażył jajka sadzone sobie, albo niósł kogoś z publiczności na plecach, tak? Nad taką przepaścią, tak sobie utrudniał. Był takim mistrzem, on ćwiczył już właściwie od wieku 5 lat swoją akrobatykę, pochodził z rodziny cyrkowej. Tak sobie właśnie utrudniał właśnie to, co wykonywał, tak? Swoją pracę, tak? Wiecie, takiego linoskoczka, zresztą dzisiaj również tych linoskoczków, musi cechować całkowita pewność każdego stawianego kroku. Ogromna odwaga, gdyby nie miał tej odwagi albo wiary, że przejdzie na drugi brzeg, to w ogóle by na tą linę nie wchodził, prawda? Gdyby zagościł w jego sercu strach, no nic by z tego nie było. Gdyby się zaczął rozglądać w prawo, w lewo albo bujać na tej linie, no to po prostu spadłby, tak? Spadłby, nie doszedłby do celu. Także musiał dysponować ogromnymi umiejętnościami, ale wyczuciem równowagi i zdolnością reagowania na wymogi chwili, bo zdarzały się sytuacje, których nie mógł przewidzieć. Jakiś podmuch wiatru, nie wiem, mógł tak przelecieć, mogło się coś wydarzyć. On musiał umieć zachować balans w każdej sytuacji, która by się wydarzyła, bo inaczej mogłoby to się skończyć dla niego tragicznie. Dlaczego chrześcijaństwo przypomina mi właśnie czasami linoskoczka, człowieka chodzącego po linie? Wiecie, przede wszystkim dlatego, że nasza droga jest wąska, jest prosta i jest to jedyna droga, która prowadzi na drugi brzeg. Trochę podobnie jak lina takiego linoskoczka nad powiedzmy wodospadem bądź nad jakimś wąwozem, tak? W dole jest przepaść, w którą nikt nie chce spaść. Nie chcemy spaść. Wiecie, obecnie linoskoczkowie cyrkowi mają już jakieś zabezpieczenia. Jest jakaś trampolina, tak, kiedy są w cyrku. Są zabezpieczani linami bezpieczeństwa. Taki blondyn, on nie miał żadnych zabezpieczeń. Wtedy nie stosowano takich rzeczy, tak? On musiał się wykazać naprawdę dużymi umiejętnościami, dużym skupieniem, ale stał się mistrzem, wręcz legendą akrobatyki, tak? I niektóre nasze wyzwania duchowe, które mamy w naszym chrześcijańskim życiu, wymagają takiej praktyki i doświadczenia. Ten akrobata, on ćwiczył już jako dziecko. On uczył się stopniowo. Najpierw to były krótkie liny, krótkie dystanse, tak? Ale taki akrobata uczy się stopniowo, aż wreszcie jest w stanie przejść na drugi koniec liny, aż wreszcie jest w stanie, nie wiem, pokonać coraz większe trudności i przejść nawet nad tym wodospadem, nie chwiejąc się, tak? Przychodzi taki czas, że staje się mistrzem. Wiecie, kiedy patrzymy nawet na takie życie ludzkie, nie dziwi nas, kiedy dziecko roczne bądź półtora roczne przewraca się, nie potrafi utrzymać równowagi, bo ono dopiero uczy się chodzić. Ale przychodzi taki czas, że oczekujemy i normalną rzeczą, normalnym rozwojem człowieka jest, że takie dziecko przestaje się chwiać, że stawia kroki stabilnie, no a już kiedy dorosła osoba nie może utrzymać równowagi, no to może świadczyć o jakimś problemie, na przykład alkoholowym, bądź o jakiejś chorobie, tak? W tym razie nie jest to naturalne, że dorosła, dojrzała osoba nie jest w stanie utrzymać równowagi, tak? Spodziewamy się, że dorosły tą równowagę utrzyma. I właśnie tak jak linoskoczek, jest pewien rozwój, ale w nasz rozwój duchowy, w nasz rozwój chrześcijański jest wpisane to, że przyjdzie taki moment dojrzałości, przyjdzie taki moment, kiedy będziesz w stanie tą równowagę trzymać, będziesz pewnie po tej linie, po tej wąskiej ścieżce do życia wiecznego szedł, nie bujając się, nie chwiejąc, nie spadając, tak? Potrzebna jest równowaga i Boże Słowo uczy nas, jak zachować taką równowagę na tej, powiedzmy, linie naszego chrześcijańskiego życia, na tej wąskiej ścieżce którą podążamy. Jak zachować równowagę? Otwórzmy, jeśli mamy Biblię, zachęcam, otwórzmy Księgę Przypowieści, 4 rozdział. Od 20 wersetu. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymaj swoją nogę od złego. Istnieją takie 4 podstawowe zasady dla nas, takich duchowych linoskoczków, byśmy po tej swojej linie, czyli tej naszej chrześcijańskiej drodze, w naszym chrześcijańskim życiu, mogli iść, nie chwiejąc się i dojść do celu. Są 4 takie podstawowe duchowe zasady. Pierwsza z nich jest to solidny fundament. Solidny fundament. W przeczytanym fragmencie czytamy: Synu mój, zwróć uwagę na co? Na moje słowa. Nakłoń do nich swoje ucho. Nie spuszczaj ich ze swoich oczu. Zachowaj je w głębi swojego serca. Słowo Boże to jest nasz fundament. Zważanie na słowa Pana to jest nasz fundament. To jest ta jak taka lina, po której linoskoczek musi iść. Ona musi być solidna. Ona musi utrzymać jego ciało. On musi, wchodząc na nich, musi być pewien, że ta lina się nie zerwie pod nim, tak? Ten fundament musi być solidny. Słowo Boże to jest nasz fundament. Nie jesteśmy w stanie przejść na drugi brzeg, nie stosując się do słów Pana. Nie jesteś w stanie dojść do celu swej wędrówki chrześcijańskiej, nie stosując się do słów Boga zapisanych w Biblii. To jest nasz fundament. Słowo Boże umacnia nasze kroki. Słowo Boże oświetla naszą drogę, wskazuje nam, jak stawiać każdy kolejny krok w naszym chrześcijańskim życiu. Czytamy w Psalmie 119: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim, jest światłością ścieżką moim. Ono jest jedyną prawdą i w tej prawdzie mamy kroczyć. A żeby nasze kroki nie były chwiejne, muszą stać na gruncie Bożego Słowa. Czy tak jest? Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy tak jest? Czy utwierdzamy nasze kroki? Czy stosujemy się zaleceń Pana? Czy budujemy nasze życie na skalę? Pamiętacie tą przypowieść Jezusa? Przypowieść Jezusa, tak? O budowniczym, tak? Że kto na skalę swój dom buduje, tak? To przyjdą wichry, przyjdą burze, przyjdzie podtopienie, ale dom się nie zawali, bo był zbudowany na skalę. A kto jest tym, który buduje na skalę? Ten, kto słucha, Jezus mówi, i wykonuje moje słowo, bo tylko ten, kto słucha, to jest tak, jakby budował na piasku. Ten, kto słucha i ten, kto wykonuje moje słowo, jest człowiekiem, który buduje na mocnym fundamencie. Jest człowiekiem, który buduje na skalę. To jest skała. Taki dom się nie zawali, taka lina się nie zerwie. Pismo Święte wzywa nas: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Tak, jest to list Jakuba, pierwszy rozdział 22-25. A zatem przede wszystkim pierwsza zasada, żeby dojść na drugi brzeg, musisz iść po mocnej linie, tak? Musi to być solidny fundament, solidny fundament. Druga zasada, czytamy w przypowieściach. Strzeż swojego serca. Strzeż swojego serca. Strzeż swojego serca pilniej niż czegokolwiek innego, bo to z niego tryska źródło życia, przeczytaliśmy. Pilniej niż czegokolwiek innego strzeż swojego serca. Nie możemy pozwolić, my, chrześcijanie, nie możemy pozwolić, żeby w naszych sercach zagościła niewiara. Zagościł jakiś strach, który jest powiązany z niewiarą. Nie możemy pozwolić, żeby zagościła jakaś gorycz. Może nieprzebaczenie, a może grzech. Nie możemy pozwolić, żeby w naszych sercach ktokolwiek bądź cokolwiek zajął miejsce należne Bogu. Pierwsze przykazanie, tak? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie możemy pozwolić, że pokochamy kogoś bardziej niż Jezusa Chrystusa albo coś w naszym życiu bardziej niż Jezusa Chrystusa. A zatem najważniejszą rzeczą, ważną rzeczą jest, żeby strzec pilniej niż czegokolwiek innego, strzec swoich serc, czujniej niż wszystkiego innego. W liście do Hebrajczyków jest napisane w 12 rozdziale, 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Ilu ja już chrześcijan w swojej krótkiej drodze chrześcijańskiej, ale ile osób można było już spotkać, którzy poprzez gorycz jakąś, czy nieprzebaczenie, czy coś, co zagościło, nie uchronili swoich serc, zagościło, zakorzeniło się w ich sercach. Jakaś gorycz, może w stosunku do Boga, bo o coś modlili się i to nie, tego nie było, w stosunku do ludzi w kościele. I odpadli. Nie ma ich w kościele. Bóg się o nich upomina, na pewno, ale są tacy, którzy mówią, to nie dla mnie, nie chcę dalej iść. Nie ustrzegli swoich serc. I to spowodowało ich upadek. To spowodowało to, że nie ma ich na tej wąskiej ścieżce w tym momencie, że gdzieś może się zaczęli chwiać na tej linie życia, tak? Bujać, chwiać, a może niektórzy nawet spadli. W liście do Hebrajczyków 12:1 znowu czytamy: złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Wszelki grzech, wszelką niewłaściwą postawę, wszelkie nieprzebaczenie, wszelką gorycz może w sercu, to, co gdzieś może zaśmiecać tą świątynię Ducha Świętego, którą jesteśmy, powinniśmy zrzucić z siebie i biec wytrwale, tak? Chronić swoje serce. Patrząc na kogo? Patrząc na Jezusa Chrystusa. I tu się pojawia trzecia zasada, której uczy nas Boże Słowo, jak dojść do celu. Trzecia zasada. Patrz na cel. Jeśli chcesz przejść jako ten chrześcijański linoskoczek na drugi brzeg, nie spadając, musisz patrzeć na wprost. Linoskoczek musi patrzeć na wprost, musi patrzeć tam, gdzie zmierza. On się nie może rozglądać na prawo i lewo. On nie może patrzeć gdzieś, on musi patrzeć, gdzie idzie. Na cel swojej wędrówki. I czytamy w przypowieściach Salomona, czytamy, niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. To jest kolejna Boża zasada. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bardzo często powodem, przez który spadamy w naszym tej duchowej drodze, upadamy, się chwiejemy na tej linie, jest to, że odwracamy nasz wzrok od celu. Od Chrystusa. Bo On jest naszym celem. Rozglądamy się na prawo i lewo, tracimy z oczu Pana, zatrzymujemy się, chwiejemy, a często spadamy. Wiecie, popatrzmy na apostoła Piotra i tą historię, kiedy on wyszedł z łodzi, by iść do Jezusa, tak? Na słowo Jezusa. On wyszedł z łodzi, żeby do Niego iść. Dopóki patrzył na Jezusa, to szedł. Wiecie, nie był ważny wiatr, nie były ważne fale, które przecież się cały czas burzyły wokół Niego. On szedł do Jezusa. Patrzył na cel. W Jego sercu była wiara. Woda stała się fundamentem, po którym mógł iść, na Słowo Pana, bo to Słowo Boże było fundamentem, tak? Na Słowo Pana on mógł iść. Ale przyszedł taki moment, że zamiast patrzeć na Jezusa, on spojrzał na wiatr, spojrzał na fale, które się gdzieś piętrzą. Co się stało? Zaczął tonąć. Zaczął tonąć. Bo spuścił swój wzrok z Jezusa. Bo pozwolił, nie uchronił swego serca, pozwolił, żeby w jego sercu zagościł strach, niewiara. No i grunt się zaczął mu gdzieś pod nogami zawalać, tak zaczął płonąć. Patrzmy na Jezusa, patrzmy na Pana, patrzmy na cel naszej wędrówki. Przestańmy rozpraszać się tym, co się dzieje wokół nas. Burze w naszym życiu zawsze będą. Raz będą, raz przeminą, ale będą. Będą się pojawiać różne problemy. Będą się pojawiać różne wyzwania. Ale kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, kiedy nasz wzrok mamy utkwiony w celu, który jest przed nami, to jesteśmy w stanie przejść po wodzie, przez wiarę. Jesteśmy w stanie dokonać rzeczy nawet, które mogą się wydawać niemożliwe, jeśli patrzymy na Jezusa, jeśli wierzymy w Niego, jeśli nie zatrzymujemy się przy błyskotkach może tego świata, przy problemach, nie pozwalamy, żeby nasz wzrok, nie pozwalamy sobie na to, by nasz wzrok spuścić z Jezusa. Wtedy dojdziemy do celu. Żaden żołnierz, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście, w drugim rozdziale, że żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał, bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje więcej, jeśli nie walczy prawidłowo. Naszym celem nie jest to życie tutaj na ziemi. Naszym celem jest Chrystus. Nasz dom jest u Boga. I miejmy tą perspektywę, kiedy idziemy przez nasze chrześcijańskie życie. A zatem powiedzieliśmy sobie o trzech zasadach. Po pierwsze, pamiętamy? Fundament, solidny fundament. Druga zasada, serce. Strzeż swego serca. Trzecia, cel. Patrz na cel. Twój wzrok ma być skierowany do przodu. I czwarta zasada, która jest już, można powiedzieć, domeną dojrzałości, bo linoskoczek nie od razu, ktoś, kto chce zostać linoskoczkiem, to już powiedzieliśmy, nie od razu potrafi to zachować, ale uczy się zachować równowagę. Uczy się zachować równowagę. I my, jako chrześcijanie, też oznaką dojrzałości chrześcijańskiej jest to, że ktoś potrafi zachować duchową równowagę. Jest stabilny duchowo. Jest stabilny duchowo. Taka nauka jest procesem, ale bez niej linoskoczek, jeśli się nie będzie uczył, no to spadnie po dwóch, trzech krokach, nigdy nie będzie linoskoczkiem. Tak samo my, jest to proces w naszym życiu, kiedy uczymy się tą duchową równowagę zachowywać, ale przychodzi taki czas, że powinniśmy, jako dojrzali chrześcijanie, że powinniśmy coraz pewniej po tej linie chrześcijańskiego życia stąpać. Musimy uczyć się stabilności. Musimy nauczyć się łapać równowagę. Czy Biblia coś na ten temat mówi o łapaniu równowagi? Jeśli zerkniemy do przypowieści Salomona, 26 werset, 4 rozdział, 26 werset, czytamy tam. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymaj swoją nogę od złego. Słowo tłumaczone tutaj w Bibliach Warszawskich jako bacz na tor. Jest to hebrajskie słowo palas i oznacza ono między innymi ważyć, wyrównywać, równoważyć. Biblia wzywa nas zatem, żeby droga, po której idziemy, była wyważona, wyrównana. W przekładzie tutaj na przykład zaręby jest równaj ścieżki, tak, po której kroczysz. Niech to będzie zrównoważona droga, żebyśmy nie zbaczać z niej ani na prawo, ani na lewo. Żebyśmy nie bujali się jak linoskoczkowie nad przepaścią na boki, ale żebyśmy szli prosto, środkiem drogi, tak, zachowując równowagę. Apostoł Paweł w liście do Efezjan na przykład, 4 rozdział, 12 do 15 werset, ostrzega, tak, mówiąc o służbach w Kościele, mówiąc do tego, do czego został Kościół powołany, że są apostołowie, tak, są nauczyciele, są prorocy, tak, pasterze, po to, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, uwaga, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Mamy wzrastać do tej męskiej doskonałości w Chrystusie, mamy być stabilni i ta droga nasza ma być wyrównana, tak? By nie być miotanym lada wiatrem nauki. Wiecie, tutaj akurat Paweł mówi o nauce i kwestia nauczania jest taką spektakularną, można powiedzieć, rzeczą, bo na jej podstawie widać, jak wielu chrześcijan, jak wiele kościołów czasami brakuje tej równowagi, na przykład nauczania, wiecie. Różne prądy się pojawiają, tak? Jak taki, można powiedzieć, taki wiatr. Przez wiele takich wiatrów w swoim chrześcijańskim życiu przeszłam. Jedni, jak już mówią na temat, nie wiem, powodzenia, to już po prostu tak potrafią przesadzać, że po prostu tworzą z tego jakąś naukę, której w ogóle w Biblii nie ma, tak? Drudzy, jak powiedzą, jak usłyszą słowo prosperity, tak? Czyli to powodzenie, to już zaczynają w taką skrajność popadać, że wszystko, co jest na temat Bożego błogosławieństwa powiedziane w Biblii, to już będą uważać za herezję, tak? Jedni będą mówić na temat łaski, ale tak przeakcentowywać temat łaski, nie zachowując równowagi, że drudzy wpadną w kolejną skrajność, próbując to zbalansować jakoś i robią odchył w kolejną stronę, mówiąc tylko o grzechu, tak jakby Bóg w ogóle nie był Bogiem łaski i miłosierdzia. I w tych nauczaniach to widać właśnie takie falowanie, jak wiatry. Ale dojrzałość chrześcijańska, dojrzały chrześcijanin, jest to chrześcijanin, który jest mocno osadzony w Bożym Słowie. Jest to chrześcijanin, który patrzy na Chrystusa, chroni swoje serce i umie zachować równowagę pośród tych wiatrów i fal. Umie zachować równowagę. Nie jest chwiejny, nie uchyla się ani w prawo, ani w lewo. Nie wpada w żadne skrajności. Nauczanie, powiedziałam, że nauczanie to tak łatwo pokazać, ten brak równowagi w kościołach czasami, bo my tego wszystkiego potrzebujemy. My potrzebujemy równowagi. Wiecie, Bóg jest Bogiem harmonii. Bóg jest Bogiem takiej równowagi, porządku. Kiedy czytamy Biblię, to widzimy tą harmonię, że tam jest wszystko po prostu. Wszystko, cała pełnia. Nie możemy wybiórczo brać do swojego życia jakichś tematów. Musimy całość nauczania mieć. Ale wiecie, chrześcijanie potrafią wpadać również, chwiać się na tej linie życia również, na przykład popadając właśnie w grzech. że nie tylko rozglądają się na boki, ale zaczynają gdzieś kroki stawiać na boki. Schodzą z drogi życia. Czytamy tutaj: nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Wszyscy musimy się nauczyć tej równowagi, tej stabilizacji, zarówno w naszym życiu osobistym, jak i w codziennej drodze za Jezusem. Ta równowaga, jak powiedziałam, jest oznaką dojrzałości. Powinna być zachowana nie tylko w kwestiach nauczania, ale również w naszych emocjach. Duchowa równowaga wtedy, kiedy pojawiają się burze w naszym życiu, jakieś problemy. Duchowa stabilność w wierze i bez względu na okoliczności stopniowy wzrost naszej wiary. Cztery zasady, powtórzmy je. Cztery zasady, by dojść do celu, nie chwiejąc się. Pierwsza, fundament, solidny fundament. Druga, serce. Strzeżemy swego serca. Trzecia, cel. Patrzymy na cel. Czwarta, równowaga. Zachowujemy równowagę, tak? Wzrastamy w tym, uczymy się zachowywać równowagę opartą na Bożym Słowie. Wiecie, jeszcze jedna taka myśl. Linoskoczek, który ma do pokonania jakąś długą trasę, idzie nad, powiedzmy, kanionem, nad przepaścią. Nie wiem, czy pamiętacie, może z jakichś rysunków, zdjęć, on trzyma w rękach taką długą tyczkę, która mu pomaga w złapaniu tego balansu, tak, żeby nie spadł. I chcę wam coś powiedzieć. My też mamy pomoc. My też mamy pomocnika. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy skazani sami na siebie. Mamy pomoc. Tym pomocnikiem jest Duch Święty, który jest nam dany. On jest naszą pomocą. On jest tym balansem. On pomaga nam złapać ten balans. On pomaga nam przejść na drugą stronę. On zabezpiecza naszą drogę. On jest parakletos, nasz obrońca, nasz wspomożyciel, nasz orędownik, nasz pomocnik. On jest naszą siłą, on jest naszą podporą, on jest naszą pomocą i daje tą stabilizację. Duch Święty jest nazwany, 1 Tymoteusza 1,7, Duch Święty jest nazwany duchem mocy, duchem miłości i duchem trzeźwego myślenia. Nie wiem, czy pamiętacie takie równanie naszego pastora Piotra, równanie na dojrzałość, przypomnę. Pamiętacie równanie na dojrzałość? Kiedyś pojawiło się w kazaniu. Równanie na dojrzałość. Moc, miłość i trzeźwe myślenie. Równa się dojrzałość. Moc, miłość i trzeźwe myślenie. Bo Duch Święty jest duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I to trzeźwe myślenie, które tutaj ukazuje nam tą stabilizację, tak? W innych tłumaczeniach te trzeźwe myślenie, samokontrola, powściągliwość. Jest to coś, co pochodzi od Ducha Świętego. On jest źródłem. Od Niego możemy czerpać. Z Nim możemy współpracować. I z Nim nie zginiemy i nie spadniemy do tej przepaści, kiedy On jest z nami i w nas. Wstańmy, będziemy się modlić.